dla mnie jest to takie, którego ciągle miałem właśnie Boryczko, ale nie prawidłowo. Boryczka, a na końcu. Jeżeli był akurat czuły w tej kwestii, ale na porządku. Natomiast proszę się na mnie zwracać bezpośrednio. Moje ksywa inklinująca deska to była od ponad 20 lat, to Wojtas i jak to się do mnie w ten sposób zwraca, to jak to się szybciej reaguje i życzliwie. Tak, tak jest. Zresztą mówiłem, że forma fan. Ja nie tak patrzeć po kątem ideologii, to fan to jest taki grecki boszek z silnikiem Bakusa bodajże. I ścierwoktór średniej wysokości jadła, kopiłka, ruszyć, coś takiego jakąś, co mam chyba, jakąś, pan przypominam, to nie okaże się, ja na wolę przypominam z kimś innego. Także mówcie do mnie, walka po prostu i załatwię sobie zdanie, co dodać jak dalej. Kiedy bardzo tak będę mówił, to... Wiedza na temat tego, jak nie zagłębić tego. Najprościej, jak najbardziej to wam ujął. Będę się zajmował tutaj terminowactwem takim bardziej łatwym. Czyli nie będę mówił o tym, że trzeba zabraniać drogi, żeby można było to zaoszczędzić, jak mówię, opiekować. Natomiast tutaj mówię o jakichś azymutach, cięciach i rzeczach trochę poważniejszych. No ale następnie bym się zapytał tylko o ilu z was jest humanistów. Proszę nie powiedzieć bardzo wyraźnie. Ilu z was jest ścisłowców, technicznych, podobnych? W mniejszości, tak? No jest tutaj więcej ścisłych, no tak, no nie tak dużo, nie tak bardzo poważnie. Na przykład dodać 180 stopni, żeby było wiadomo, jak to policzyć, to się sprowadza na humanistyczne. A przyrodnicy jacy są tutaj może? Jest on
przy...
Geografowie. Tak, tak. Tego proszę o ewentualne prostowanie, jakieś bzdury zaczął gadać. Generalnie bzdury od ponad 20 lat SKPB, jak badacie, bzdury korektnie było, ale to nie chętnie zatrudniło. Dobra, poruszanie się w terenie. Nie znamy. Na stęża ten problem, że trzeba wiedzieć, którym iść, żeby dojść tam, gdzie się chce. Nie zawsze jest to oczywiste, co nie jeden turysta już w życiu przygłosił. Zwłaszcza w trudnych warunkach. Uwaga na systemie również zimowe na przykład. Są sposoby, żeby uniknąć problemu. I nie myślał o przewodniku, który nas odprowadzi, to myślał o samodzielności. Poruszamy się w terenie. To samodzielność trzeba wspierać jednak wiedzą i pewnymi materiałami, przybrany tak dalej. Takim podstawowym materiałem, który nas ma wspierać podczas wędrówki, jest mapa. Umiejętność poszukiwania się, to jest umiejętność dla każdego przewodnika bardziej niż podstawowa. Ktoś chce biegać, musi lepiej coś tam przychodzić. I to powiedzmy, że jako przewodnik to jest to bieganie, ale on myśli, w jednym palcu dochodzenia. Pewne rzeczy powinny być podruchowe dla przewodnika. Czy na nie mapy, to nie powinno być zastanawianie się, co właściwie była taka strzałka. Była ta strzałka. Nie, to nie się zastanawiać. Trzeba po prostu czytać mapę jak szukający książkę, przewracający kartki i zapamiętujący, co tam było w środku. Ja kiedy patrzę na mapę, już nie widzę znaczków, linii i kolorów, nie widzę tego. To bardzo odpowiadamy w sensie terenie. Bardzo łatwo korzystanie z mapy. To oczywiście się nabywa dopiero po wielu ćwiczeniach praktycznych. I do tego was narodzi na mapę. Bo sama teoria tutaj ma znaczenie nie tylko wprowadzające. To jakby chcieć kogoś nauczyć grania na bieganie przy pomocy wykładu. Nie, trzeba mieć masę godzin ćwiczeń na sobą, żeby umieć robić biegle, a ta biegłość moim zdaniem jest znacznie ważniejsza od wiadomości na temat panoramki, która się za chwilę licytuje, czy historii jakiejś zabiegu. Dlatego, że których życie i zdrowie ludzi może zależeć. Ludzi, których wam będą powierzać wasze wiedzy. Po kolei. Baba, zatem. No to nie ma. I co to jest baba? No to jest obraz tego. Przejdźmy się z tych definicji, bo wszystko jest w skrypcie. Ja tutaj w ogóle staram się mówić w ten sposób, żeby nie cytować tak często tego skryptu, chociaż pewne rzeczy, to, które mówić innymi słowami. Staram się mówić pewne rzeczy, które tam w skrypcie nie ma. Na tematykę tego, co wam przekazali. No, na pewno jest to obraz terenu graficzny z uwzględnieniem jego krzywizny, przekazania powierzchni. Jeżeli nie ma uwzględnienia krzywizny przekazania powierzchni, teoretycznie jest to co dla naszych rozważań w zasadzie nie ma znaczenia. A więc mapa w każdym razie uwzględnia przedstawienie również krzywizny terenu i jest jakby pomniejszeniem obrazu pomniejszonym terenu i przedstawiam stronę graficzną. Ten obraz jest pomniejszony wielokrotnie. I sposób pomniejszenia jest wyrażony skalonowy, to jest ułamek. 1 do na przykład 10 tysięcy, to dana teda. Nie starczy z daleka? To jest dużo wysoko, ta teda jest zdecydowana. Jak to zapisać w ten sposób, to jest inny zapis tego samego, tej samej wartości. To oczywiście pokazuje, ile razy dany szczegół jest pomniejszony w obrazie na mapie, ale dotyczy to tylko elementów kartometrycznych, czy to jest kartometryczne, jeszcze w tym nie mówię. Na razie jest jasna taka, że wartość mianowniku, im jest większa, tym mniejsza jest wartość całego ułamka, prawda? W związku z tym, skala mapy, jeśli będziemy określali, czy duża, czy mała, to musimy czytać ją w ten właśnie sposób. A więc jeśli to jest 1 do 2000, to jest to duża skala, w porównaniu z tą, ta jest mała. Bo wartość ułamka jest mniejsza. Rozumiemy?
Chodzi się o jeden, tak?
Tak jest. Tutaj mamy na przykład mapę w skali 1 do 50 tysięcy. Jest to skala mała w stosunku do mapy 1 do 10 tysięcy. Jako, że jest to mała. Tym samym, im większa skala, tym więcej szczegółów na mapie, ale tym mniej terenu się na takim samym arkuszu mieści. Na przykład ten duży arkusz w skali 1 do 10 tysięcy, duża skala, to jest z tej mapy tak bardzo duże. To jest mała skala. 1 do 10 tysięcy, 1 do 10 tysięcy. Ja mam te mapy, właśnie powiem, żebyście sobie popatrzyli, się mapą topograficzną, to nie do końca jest mapą topograficzna, ale jest to w zasadzie zbliżone do mapy topograficznej, więc się rozróżniamy mapy takie jak topograficzne. To najbardziej podstawowe materiały geodezyjne i również najbardziej interesujące, również najpełniej obrazujące obraz terenu. Można zróżnić mapy turystyczne. Ostatnio coraz lepsze, coraz bliższe map topograficznych. Okazuje się, że oczywiście ilość treści jest bardzo przydatna. Im więcej treści jest na mapie, tym lepiej. Dalej mapy turystyczne były bardzo uproszczone w stosunku do map topograficznych, dlatego że to była tajemnica wojskowa, tam tyle nie jest. I to były tylko takie mocno zgeneralizowane szczegóły. Poza tym mamy turystyczne, oprócz tego, że mają złożoną treść topograficzną, są wzbogacone o treść stricte turystyczną, czyli szlaków turystycznych, ważne obiekty historyczne, czy tam muzea, gastronomiczne, tak dalej, takie rzeczy są na te turystyczne. Mapy topograficzne się tego specjalnie nie wyróżnia. Kościół jest szczególnie zabytkowy, czy też która jest budowana, to jest po prostu kościół. turystę pewne specyficzne rzeczy interesują, i na mapie turystycznej znajdują, natomiast nie interesują go numer oddziałów leśnych, na przykład o szerokości przesiłki, i ta treść jest zdjęta z mapy turystycznej. To jest ze względu na przeznaczenie mapy turystycznej, jej treść jest specyficzna. Nas bardziej interesuje mapa topograficzna, jako że co na rozpalenie, jak ktoś powinien ci wiedzieć, który jest antykowy. Natomiast oddziały leśne, numer oddziału leśne mogą bardzo nam pomagać się w orientowaniu się, gdzie w się jesteśmy, kiedy mieliśmy na przykład wielką trasę jak droga asfaltowa czy szlak turystyczny. Mapy topograficzne, mapy turystyczne, mapy specjalistyczne, jakieś tam izobaryczne czy geologiczne, nazwijmy na interesowane. Do map specjalistycznych należy też takie klasyczne mapy na orientację. Mapy tak zwane JOF-owskie. Międzynarodowa organizacja na orientację wydaje mapy, Polska też wydaje mapy według znaków JOF-owskich i National Regional Federation. Te mapy, z nim się spotkacie, jeśli będziecie się później teraz na czasach i wzięcie udział w jakiejś imprezie na orientację, możecie się z taką mapą spotkać. Mapa kolorowa ma zupełnie inne znaki niż mapy topograficzne polskie. Ale w Polsce są mapy też stosowane tyle, ze znakami o międzynarodowym zasięgu. Jeszcze jeden rodzaj mapy jest ważny, to mówię dla nas. Te mapy to mapy widokowe, nazwane też krajobrazowymi. Taka mapa to nie jest mapa. Chociaż jest to obraz terenu przedstawiony w postaci graficznej w pomniejszeniu, tylko że tu nie ma skali. Tutaj odległości nie mają się nijak do odległości rzeczywistej. Nie można powiedzieć ile razy jaka jest skala pomniejszona. Po prostu im dalej, tym skala jest mniejsza, im bliżej, tym skala jest większa, zmienia się to w sposób nieregularny. Taka mapa jest też przydatna, lepsza taka niż żadna. Tak pojęcie o terenie, po którym się poruszamy, może dawać. Tylko, że tu nie można mierzyć odległości, nie można mierzyć azymutu. Można tylko się orientować według jakichś nazw miejscowości. Aha, no, iść przez jakąś miejscowość, gdzieś jest taka miejscowość. No. Ewentualnie po niektórych bardzo wyraźnych elementach terenowych, jak wzgórze, określenie nazwy, jest tam to podobne rzeczy, jakiś most na rzece, on mam przez rzekę, żywę przez rzekę. I w tej mapie coś tam czytać też można. Jest to nie jedna z bezartyściowa. To nie jest mapa, na której można się precyzyjnie poruszać, ale od biedy taka też może się poruszać. Bez mapy, brakuje przy pomocy znaków topograficznych. Nie pomyślałem o tym, że mogę wziąć, pokazać wam, jak ten sam teren wygląda naprawdę z tej wysokości, w jakiej widzielibyśmy go taką naszą. Czyli zdjęcie lotnicze. Zdjęcie lotnicze sobie zapiszcie. Geoport.pl. Każde miejsce w naszym kraju znaleźć, prawie każde na zdjęciu lotniczym, że czytelność zachowuje to sprawy 1 do 10 tysięcy, a można to zwiększyć, a to za 1 do 5 tysięcy. Bardzo fajna sprawa. Chciałbym to zdjęcie lotnicze. Niech zobaczycie obraz terenu w tej skali, nie wyrażone znakami, tylko w naturze pokazany. Nic tego nie widać. Nic tam nie widać, po prostu wszystkie elementy są na przykład 10 tysięcy razy pomniejszone, tym samym no, trzeba by z mikroskopu na to patrzeć, żeby zobaczyć na przykład czy przydrożnie, czy jakieś złote drzewo, czy według gospodarstwa. Jest to kompletnie czytelne. W związku z tym przedstawia się na mapie treści pomocy znaków umownych, zwanych znakami topograficznymi. Rozróżniamy znaki topograficzne. Punktowe, liniowe, konturowe, objaśniające, a jak powinienem jeszcze poziomujące. Powtórzycie teraz wszystko w skrypcie. Szczegółowo ja mówię. Znaki punktowe. To są takie rysuneczki, obrazeczki, które swoim kształtem mają przypominać szczegół, które zastępują treści nowe. Bo gdyby na przykład krzyż w rodzie, to mamy zostawić w stali, to byłaby taka troszeczka, gdzie mam być tam dalsza. Natomiast, no, to jest taka troszeczka. Gdzie to jest ten krzyż w rodzie? Gdzie się jest taki pomieszany? Natomiast na mapie to będzie jakiś tam znak. To jest taka, będzie, co żeby przypominała, właśnie krzyż przymrożny. Oczywiście nie zawsze kształt jego zupełnie obrazuje wyglądał, ale to nie jest istotne. Bardziej obrazuje jego funkcję, jego charakter. Znaki punktowe są zatem o wiele większe, aniżeli ten szczegół przedstawiony w skali. W związku z tym skala ich nie dotyczy. Natomiast w związku z tym, że są duże, mają znacznie większe powierzchnie niż w terenie, należy określić, w którym miejscu tego znaku szczegół faktycznie się znajduje. Czy w tym miejscu, czy w którym literze. I to miejsce na znaku punktowym, które odpowiada dokładnie położeniu tego szczegółu, to jest tak zwany punkt główny znaku topograficznego. W zależności od budowy tego rysunku, jakim jest znak topograficzny, punkt główny może się znajdować w różnych miejscach. Jeżeli ma wyraźny kąt prosty w podstawie, to punkt główny znaku topograficznego znajduje się w wierzchołku kontaktu skończność przy podstawie. Jeżeli punkt znak topograficzny ma głaz narzutowy, to powinien być zawalony. Wyraźnie szeroką podstawę, jeszcze inny przykład dam, to jest... Jak myślicie, co to jest?
Wow.
No tutaj się to że ze skinią skojarzy bardzo dobrze, ale to jest akurat wejście do piwnicy poza terenem zabudowanym. Piwnica jest niewielka, na przykład jaskini to musiałby się przyłożyć, myślając tam pewne wartości jaskini, wysokość wejścia i głębokość. Ale tego sama serwetka jest tego znaku. Jeśli nie ma tego pisze, znaczy, że to jest coś standardowego, wejście do piwnicy poza terenem zabudowanym. W górach takich szczególnie jest dosyć sporo, bo często piwnice przy zagrodach były osoby, były pod chatą, tylko zboczy wyprowadziła i tylko zasypana ziemia przy myśli. Nie się z tym. Jeżeli wyraźna jest szerokość postawy, ona tu nie jest uciągnięta w całości tu znaku, ale ona jest wyraźna, to punkt główny znaku topograficznego jest w środku podstawy. Kolejna możliwość to znaki dwuelementowe, na przykład taki znak, jak społecznie zamalowane, a tu jest taka, na przykład błyskawica. Taki znak oznacza transformator czy linii elektrycznej. Energia przesyła do szerokości, tam zmienia się właściwości tego przesyłu, żeby nie przewrócić, co do tego transformator, jakie kalorie to są. Bardzo przydatny szczegół w orientacji. A mniejsza z tego. Tak dwa elementy. Dolny i górny element. W środku geometrycznym dolnej części znaku. Znajduje się punkt główny, taki się ma. Czyli też jeden przypadek. Punkty, znaki geometryczne bez cech wcześniej wymienionych, to jest to środek geometryczny znaku. Na przykład wiata. To jest dokładnie środek. Mogę dodać przykłady, ale ja nie będę wam zdecydował wszystkich znaków fotograficznych. To będziecie musieli sobie sami przygotować. To są znaki punktowe i punkt główny znaku topograficznego. Trzeba wiedzieć, co to jest i gdzie to jest. Cieszę się, że cały wielkość znaku nie ma oprócz pewnego skojarzenia z rodem. Nie ma nic innego z wielkością kształtem tego szczegółu drogowego w terenie. Inaczej jest znakami liniowymi. Znaki liniowe, warto skojarzyć, jak to mają taką wyraźną rozciągłość, natomiast są raczej wąskie. Mam na przykład, żeby nam pokazać, na przykład przecinka. Podmina linia przegrana. Przy wszelkim rodzaju drogi. Dłuższa linia czarna to będzie jakaś tam droga myślna utwardzona. A jeżeli ona będzie przerywana, to będzie nie utwardzona przez naciski. Jeśli będzie podwójna, to będzie druga utwardzona. No i tak dalej, tak dalej. Boty różnego rodzaju urodzenia, rurociągi, linie elektryczne. To są wszystko znaki miniowe. Znakiem miniowym będzie rzeka, której szerokość nie jest pokazana na znaku, a jedynie rozciągłość. Wszystkie cieki wodne, rowy, przygody, suche rowy, granice kultur, czyli granice upraw między kukurydzą i pszenicą, ale również między lasem i łąką, również między starym i młodym lasem. Ale to jest przygotowane. Jest ta granica kultur, tu jest las, a tutaj jest na przykład pole. A no tutaj jest las sadzony, a tutaj las brzozowy. To są wszystko znaki linijowe. Czym się nazywa od znaku punktu? Tym, że mają nieskończone ilość punktów głównych, ponieważ wszystko, linia będąca przebiegająca przez środek takiego znaku, to jest zbiór punktów głównych. Dokładnie w tym miejscu, gdzie przebiega oś takiego znaku, znajduje się terenie ten znak. To oznacza, że szerokość tego znaku nie odpowiada skali wielkości świętości tego szczegółu w terenie. Można mierzyć wielkość tego szczegółu w terenie. Przyczyna jest ta długość, ale szerokość już nie. I wówczas możemy mówić już o kartometryczności, to znaczy, że długość tego znaku to jest kartometryczna. Co to oznacza? Że jeśli mierzymy jak przecinek, możemy w skali przeliczyć i obliczyć jego faktyczną długość terenu. To jest kartometryczność. Że to jest proporcjonalne zgodnie ze skalą mapy, proporcjonalne w stosunku do terenu. Szerokość nie, długość tak. Bywają wielki, ale nie będę się rozgadał. Znaki linijowe. Następne wymazanie to znaczy kontrolne. One, że trzeba powiem, można domyślić, rozłożą się do powierzchni. A skąd na konturowe stąd, że wymagają odwiedzenia kontury, żeby ograniczyć teren, którego dotyczą. Kontury zawsze są inne znaki, znaki liniowe. Znaki liniowe ograniczają znaki kontury. Na przykład granica kultur, wolna droga, ruch z wodą i na przykład droga do twardzona. Czyli jakaś jest powierzchnia ograniczona tym właśnie konturem, to jest znak konturowy. Nie nazwano ich kartometrowe świątyni, ale nazwę sobie istotne sprawomowne. Jak one wyglądają na mapie? Jest to pewien deseń jakby rzucony na to powierzchnię. Na przykład takie o kółeczkach będą oznaczone na mapie czarno-białe, jest to pewnie odrzucone białe kartów fotograficznych. To jest las. Mała kółeczka będzie młotem, czyli młody las. Takie podwójne piaseczki, będzie łąka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A starych ma pan już w tej chwili nie znaków narodowych, ale te mapy były jeszcze w użyciu, będą przed 10 lat. Są takie znaki. Pacisko, takie wiadrowa. Nie mylić z wiatrołomem, nie mylić z to jest paręba albo park, no i tak dalej. Między dwoma znakami kartowymi musi być jakiś znak liniowy. Następna grupa znaków, która jest zaliczana przez wszelkie źródła do znaków liniowych i bardzo niesłusznie, to są poziomice. O poziomicach jeszcze za chwilę jeszcze znaki objaśniające te same objaśnienia. Znaki objaśniające to wszelkiego rodzaju opisy, skróty i symbole, które wymagają interpretacji innej niż odniesienie do terenu. Na przykład to jest ciek wodny strzałka, która pokazuje w tym roku nie woda. To jest znak objaśniający. Jest jakiś budynek za znakiem mapy, a przy nim jest S, T, D. To dobra, czyli Ten napis to znak wyjaśnienia.
Może to inne kanał.
No, jest DK.
To właśnie to L.
Tak, widać, że tak. Natomiast to do studni, w zależności od tego, jakiś element budowniczy, żurawie, no, żeby białe kółko sklepeczką, przepraszam, niebieskie kółko sklepeczką, to jest studnia. Czyli trzeba opisywać dodatkowo zakresie. Więc takie pisowe, one nam się jeszcze przydadzą przy okazji, jak będziemy mówili o tym, jak się północ znaczy na mapie. No i wreszcie podzielnice. Podzielnice mają też odmianę ciągłą, więc to jest co do formy, co do znaki liniowe, ale co do funkcji zupełnie nie. Nie mają coś takiego jak punkt główny w ogóle. Gdzie ma punkt główny znak konturowy, czy konturowy? Ta powierzchnia to są znaki punktów górnych. Ponieważ każde miejsce na znaku odpowiada na tym samym systemie. Naprawdę ten znak jest to bardzo miejsce, na tej powierzchni. Natomiast trzeba jest pamiętać o tym, że znak kontrolowy jest katalogiczny w każdym kierunku. Można tylko zmierząc jego dowolny wąt, czy rozciągnąć, piętnąć, przyjrzeć wskawi, podnajdywać jego faktyczną objętość. Znak kontrolowy jest katalogiczny. Zawsze. No i te poziomice. Mają formę liniową, mogą być ciągłe, przerywane z długich odcinków i przerywane z krótkich odcinków. Mogą być też linią ciągłą podrobioną. Na tej chwili na balotach, ale to było przeznaczenie. Czy coś można powiedzieć o terenie, kiedy jest jedna poziomica? To jest linia ciągła łącząca punkty znajdujące się na tej samej wysokości. Trzeba to wyjaśnić dalej, czy nie? Tego już nie pamiętam. Ale to się nie ma.
To żartu
było, to zapominasz.
To żartu.
To jest tych punktów leżących na tej samej wysokości. Gdyby wszystkie punkty na wysokości 1 metrów były zielone, to znaczy zrobić taka zielona linia. Co może powiedzieć o tym terenie, który tutaj jest zadowolony? Jest jedna poziomica. Czy możemy to jakoś interpretować?
Nie.
Nijak nie możemy oczywiście od tego, że te punkty są na samej wysokości. Ale czy to jest płaskie, czy strome, czy pochyłe, nic tego nie wiem. To może być zupełnie płaskie, jak zupełnie strome. To jest pionowy poziom, niekoniecznie. Natomiast kiedy jest kilka poziomic, to możemy coś o tym terenie powiedzieć. Co byście powiedzieli o takim terenie?
Że jest coś zadowolony.
Że jest zróżnicowany w jaki sposób?
Wysokość. W tych momentach jest bardziej stroną, w drugich momentach jest bardziej...
To jest nakrętnia terenu.
Tak.
Czyli teren jest...
Bardziej stroną, jak są bliżej,
a tutaj jest bardziej płaski, prawda? Tu jest mniej nachylony, tu jest bardziej nachylony. Gdzie jest bliżej, gdzie jest mniej?
Nie wiadomo.
Tego wam już nie wiadomo. Znowu trzeba kolejnych informacji, w tym właśnie typowych znaków opisowych, żeby móc zinterpretować te poziomice. W jaki sposób się oznacza poziomice, że dało się zinterpretować? Na przykład kreski spadły. Jest to taka krótka kreseczka, naczepiona do poziomicy i należy przyjąć, że ona spisała w dół. Jak plany na szkodzie. Teraz wiemy, że tu jest niżej, tu jest wyżej, pokazuje nam to walkę z Kasparem. Wreszcie bierzemy wszystko do terenu. Wiemy, gdzie jest stroną, gdzie jest płasko, wiemy, gdzie jest wyżej, gdzie jest niżej. Inny sposób opisywania poziomicy górna, bo jest interpretować, to jest określenie opis wysokości, znajdujący się na poziomicy. No, no teraz nie ma takiego spadku, ona już jest nie ma.
To też
nie wiem. Dlaczego?
Bo musimy mieć jeszcze drugą jakąś
oznaczoną. Otóż nie. Wystarczy jedno oznaczenie na jednej poziomicy, ponieważ to, jak ona jest opisana, jest nie bez znaczenia. Bo można było ją napisać w ten sposób, prawda? Ale nie można. ponieważ góra opisu wskazuje, że jest wyżej, do jest. To, co mówisz, to jest słuszne w sytuacji takiej, kiedy ta wysokość dotyczy nie pojemnicy, a jakiegoś punktu w terenie. Czytanie druga, to jest już jedno punktu, ale to chyba się teraz znosi, chyba na tego nie wiem. Kiedy są dwa takie punkty, jeszcze jest jedna warunek, są przedzielone jakąkolwiek poziomnicą, to teraz wtedy możemy mówić, że jest wyżej, nie jest niżej. Prawda? Teraz wiemy, że tu się teraz znosi, to ma prawo. Przepraszam, że zmieniłem kierunek na zmianę terenu, zmusiłem wam obraz, który jeszcze nie zrobicie. Ale to celowo, żeby uaktywnić waszą wyobraźnię. Dobry? Jeśli te dwa punkty dodanej wysokości są przedzielone poziomnicą, to wtedy możemy wnioskować o kierunku znoszenia się do badania terenu. A w ten sposób to jest interpretowanie układu poziomnic wraz z przebiegającymi zawsze postępowałem do nich w momencie wcześniaka. Ciekawe to mówię. Na przykład, jeżeli mamy taką sytuację. To jest ciepło. Czy ciepło może wyglądać grzbietem?
Nie.
Specyficznie w sytuacji tak, ale standardowo nie, bo w naturalnej sytuacji woda wyrywa podłoże, tym samym poziomice wcinają się i ciepłuje raczej wąwozem, prawda? W związku z tym, gdzie jest wyżej, gdzie jest niżej.
Dolina jest tam
bliżej.
Tak, ale raczej nie o stronę
góry, a stronę góry.
Tak jest. Jest taka zasada, którego też w szkole pamiętam jeszcze z podstawów, że poziomice cofają się w kierunku źródła. Więc zawsze tam, gdzie to ruszenie poziomic się wyraźnie wygina, że tak powiem, tam jest wyżej. Tu jest niżej. Tam jest wyżej. Jeśli komuś tak nie wyobraźmy, to tak może być, czy to jest właśnie grzbiet, kiedy to będzie grzbiet, a kiedy to będzie wąwóz, to zasada jest prosta. Poziomice wcinają się, cofają się w kierunku źródła. A źródło zawsze wyżej. Nie ma problemu, jeżeli... Ale ten ciek wodny oznacza nie w kierunku, które woda płynie, prawda? Gdzie jest wyżej, a gdzie niżej?
Na dole,
na dole. Gdzie jest wyżej, animacji, ten teren nie jest niżej. Może tu nie, w standardowej sytuacji, tu, no bo są na ziemi, nie chcę anomaliami magnetycznymi, nawet jak kiedyś widziałem w Wrocławiu, ale to są anomalii bardzo niezwykłe. Widziałem struny, które spłyną pod górkę i proszę nie zajmę. Chyba to nie będzie. Poddańczycą, ale wszystko, że zaczyna. Podobno na żarze, to była sytuacja, ale tam bardziej dla rolnika zrozumienia pyska, ale nie będę do czasu. Jeszcze można wnioskować na podstawie treści mapy, na przykład, jeżeli mamy źródło, wszystko się oznacza takie czarne kółko z ogonkiem. Z tego płynie jakiś ciek wodny, tu jeśli są poziomice, tu wiadomo, że woda płynie ze źródła, a nie do źródła. Natomiast z terenem to mogą być może być różne, bo może być tak, że błata może być miejscem, z którego spływa, albo z którego wypływa. Teren to mogą być niekoniecznie nam będzie wyjaśniał, gdzie to się zbliża. Poziomice mają swoje nazwy, poziomica ciągła, to jest poziomica dwóchka. Poziomica główna to przeważnie jest pełna wartość jakiejś wysokości, na przykład 200, 120, tej podobnej wartości. Dokładnie w połowie wysokości między nimi znajduje się poziomica nazwana połówkową albo pomocniczą. To są długie odcinki przerwane. A między ciągłą i połówkową jeszcze mogą być może być poziomica świadkowa, albo tak długa nazwa uzupełniająca. Główna pomocnicza uzupełniająca. Trzeba wiedzieć, znać odmienny język woda, bo ta pomocnicza nie zawsze musi być. On może się pojawić tylko w pewnym fragmencie, żeby sobie tego myślenia zinterpretować.
A jaka jest różnica między ciągłą i pogłębioną?
Pogłębiona może się pojawić, gdzie się pojawia, to wcześniej pojawiało, to 5 wartości pojęcia głównej. To 5 główna pogłębiona. Może być. Najczęściej odpowiada jakiejś wysokości bardzo takiej równej okrągłej, 1000 metrów, 900 metrów, 500 metrów i tak dalej. A co to wygląda takie bardzo pośrednie? 120 metrów. W zależności od tego, jaka jest wysokość warstwowa, bliskość warstwowa wyrażona literą E, to jest różnica wysokości między sąsiednimi pożyczkami głównymi, czyli ciągłymi. No raczej chyba przepokazuje się najczęściej jest to 5 metrów. Ale to nie zależy od skali mapy, nie jest to wartość dała. Z mapy jeszcze pozostała nam sprawa oznaczenia północy na mapie. I tutaj trzeba wprowadzić rozróżnienie między różnymi rodzajami kierunku północnego. Bo kierunek na tamtym biegu Ziemi, a tam się zbiegają wszystkie południki, znanego miejsca jest ewentualnie na przyjęcie nie prosto, ale na mapie, w zależności od tego, w którym miejscu tą mapę na Ziemię może nie być nie prosta łukiem. Mapa jest zszykowaniem na pasmo powierzchni czegoś, które tak naprawdę było wielolinią podobnym, czy jak to nazywa. I kiedy się z boku patrzy na linię biegnącą po kolei, to się widzi łuk, prawda? I na mapie powiedzmy, że ramka tej tablicy to jest mapa. I na mapie jeden z południków, ten, który pokazuje drogę do bieguna północnego, będzie nieprosto, ale